Witam serdecznie przybyłych na Komisji Statuto-Regulaminowej. Dzisiaj mamy do zaopiniowania projekt budżetu miasta na rok 23 oraz propozycję planu pracy Komisji na rok też 23. O zabranie prosiłbym Panią Skarbnik, bo dotarła autopoprawka do projektu 206 i 207. Także prosiłbym Panią Skarbnik o zabranie.
Szanowni Państwo, ja może właśnie zacznę od autopoprawki, bo większość z Państwa uczestniczyła w co najmniej jednej komisji, gdzie omawiano projekt budżetu, więc autopoprawka do projektu, ale zarazem do wieloletniej prognozy finansowej wynika z faktu, iż modernizacja stadionu CKS albo końcówka modernizacji zostanie przeniesiona na rok kolejny. To wynikało troszkę z opieszałości Tauronu, bo tam trzeba było uzyskać pozwolenie na zwiększenie mocy i troszkę się to obsunęło. No a teraz mamy też pogodę taką, jaką mamy. Także z kwoty tam jest około 7 700 000, jest cała inwestycja. 1 329 521 poproszono o przeniesienie na rok przyszły. Aby podpisać aneks do umowy w tym roku, musi być ta autopoprawka, zarówno się znaleźć w budżecie bieżącym, czyli roku 2022 i wieloletniej prognozie 2022-35, która traci moc 31 grudnia, jak i w nowej, która zaczyna od 1 stycznia funkcjonować, czyli w wieloletniej prognozie finansowej 2023-35. To zwiększenie wydatków w dziale 926 proponujemy pokryć zwiększeniem planu dochodów ze sprzedaży o taką już niewielką w porównaniu z zaplanowaną kwotą ilością, czyli 172 521 zł. Natomiast pozostała różnica do tej kwoty 1 300 000, czyli 1 157 000, proponujemy zaangażować wolne środki pozostające z rozliczenia roku 2021, niezaangażowane w roku bieżącym. Czy wtedy jeszcze myślę, że nie będzie problemu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, aby że tak powiem, przeszło to bez jakiejś uwagi. Zresztą myślę, że rok, kiedy RIO się zajmie tą uchwałą, to już będzie rok rozstrzygnięty i będziemy mogli udowodnić, że wolne środki zostały nam na rachunku bankowym. I tak kontynuując, ale też nie przedłużając, dochody bieżące w związku z tymi zmianami, dochody w ogóle nie ulegną zmianie, czyli będą wynosić 124 128 791 zł, dochody bieżące 131 751 818 zł i majątkowe 42 376 973 zł. Wydatki zwiększą się właśnie o tą kwotę około 1 329 000 zł i będą wynosić 172 035 799 zł, z czego wydatki bieżące są takie jak w projekcie pierwotnym, czyli 131 751 818 zł, i tutaj jest zachowana równowaga po stronie dochodów i wydatków bieżących, czyli tyle samo mamy dochodów bieżących, co wydatków bieżących. Natomiast wydatki majątkowe wzrosną nam do kwoty 40 283 981 zł. Wynik budżetu to będą, czyli różnica między dochodami a wydatkami, wynosi nadwyżkę, tak jak w pierwotnym projekcie, 2 092 992 zł. I będzie pokryta właśnie wolnymi środkami. W pierwotnej wersji przychody były wartością zerową. Tutaj w innych źródłach przychodami będą wolne środki i kwota 1 157 000 zł. Rozchody również nie ulegają zmianie, 3 249 992 zł. Z takich istotnych to skutkuje również zmianą dochodów ze sprzedaży mienia i one wzrosną z blisko 26 200 300 000 do 26 463 973 zł. Ta autopoprawka również skutkować będzie zmianą wieloletniej prognozy finansowej, czyli dostosowaniem kwot do kolumny, która mówi nam, jakie wydatki i dochody są planowane na dany rok, bo to musi być kompatybilne jedna uchwała z drugą. Natomiast ta zmiana wywołuje również konieczność zmian kwoty i dodania właściwie nowego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć, ponieważ pierwotnie, tak jak Państwo wiecie, miała się zakończyć w 22, czyli w 23 już nie występowało to przedsięwzięcie. Teraz trzeba by je z powrotem jakby przywrócić do tego wykazu przedsięwzięć i w tych pozycjach też również ta wieloletnia prognoza finansowa ulegnie zmianie. Ja myślę, że to tak.
Dziękuję. Kto z Państwa ma jakieś pytania?
Ja Państwu komentował, chociaż też już Państwo słyszeli. Nie będę się wnęczał na radnych z Prawa i Sprawiedliwości,
bo
już usłyszeli moje uwagi dotyczące tych rządowych zmian, więc już Państwo też o tym wiedzą. Tylko tyle, że brakuje nam co najmniej w tym, żeby ten budżet rzeczywiście pokrywał wszystkie potrzeby około 15-20 milionów złotych, które nam brakuje. No jest dobra wiadomość taka, że około 6 milionów uda się z tego roku zaoszczędzić. Jak Państwo widzą, jeszcze nadwyżkę z tamtego roku wykorzystujemy w tym roku, dlatego ten rok udało nam się zamknąć, bo poprzedni, ten 2021 rok był znakomity i tymi środkami mogliśmy się posiłkować. Teraz robimy wszystko, żeby maksymalną ilość pieniędzy zostawić na przyszły rok, więc około 6 milionów prawdopodobnie będzie potem w wolnych środkach, natomiast te 10 milionów no bezwzględnie nam będzie brakowało i tu naprawdę z ogromną nadzieję mam, że jakieś te pieniądze dorzuci nam rząd do tych bieżących wydatków. No, liczymy na to KPO, może to nas wzmocni, bo naprawdę wszystkie jednostki, wszystkie zakłady mają na minimum, właściwie na płace i na pokrycie wszystkich wydatków tych energia, a tradycyjnie brakuje oczywiście środków również po świecie. Więc od razu zapowiadam, że to będzie bardzo trudny rok wielkich ograniczeń. No i nadziei na to, że nam też tych pieniędzy ktoś doda. No ale prawda jest taka, że nie mamy innego wyjścia, tylko muszę Państwa namawiać do tego, żebyśmy ten budżet poparli, mając nadzieję, że ten rok jakoś nam się uda przeżyć, bo z tego, co ciągle Pani Skarbnik zapowiada, w oparciu o to, co słyszę na różnych spotkaniach skarbników, 2024 ma być już lepszy, już ten przelicznik, jeżeli chodzi o udziały w podatkach, bo one tutaj dominują tym negatywnym, ujemnym wynikiem naszego budżetu, że ten 2024 będzie lepszy i będzie można już normalnie funkcjonować. No też chcę Państwu powiedzieć, że nastawiamy się na dość dobre dochody, jeżeli chodzi o, na bardzo wysokie dochody, jeżeli chodzi o wydatki, o dochody majątkowe. Jest to aż ponad 26 milionów złotych. Znowu mamy, że tak powiem, przygotowane działki do sprzedaży, ale też jest ogromne ryzyko, że jakaś któraś transakcji może się nie powieść. No więc dawno nie było takiego budżetu obarczonego takim ryzykiem i taką niepewnością, jak sobie poradzimy, jak teraz, ale nie wiem, czy to dla nas wszystkich pocieszenie jest, ale tak samo jest ze wszystkich gminach, z którymi ja się spotykam. Każdy z włodarzy mówi, no ja mam budżet do września, ja mam do października, ktoś tam mówi, ja do połowy roku nawet, no więc wszystkie gminy są w równie trudnej sytuacji jak nasza, także nie jesteśmy tu jakąś taką czerwoną, czarną owcą, może w ten sposób. Wszystkich gmin, wszystkich to dotknęło, te zmiany, jak również te kłopoty w koniunkturze gospodarczej. No i szykuje nam się trudny rok, ale ja mówię, no, w takich trudnych momentach poznaje się siłę zarządzania i dobrą współpracę. Razem musimy jakoś ten okres przetrwać, dlatego bardzo Państwa proszę o zaopiniowanie pozytywnie tego budżetu, a później przyjęcie go także na sesji Rady Miasta.
Dziękuję bardzo. Pani Burmistrz Skarbnik.
Tak, jeszcze w uzupełnieniu tego, co Pan powiedział, właśnie liczymy na współpracę Państwa w przyszłym roku, bo będziemy pewnie proponować, wiadomo, na początku rozdysponujemy wolne środki, tak, żeby zabezpieczyć budżety placówek oświatowych, ale to wydaje mi się, że będzie jeszcze mało, jeszcze na tyle jest ścięty ten budżet, że potrzeba będzie więcej środków, więc pewnie będziemy jakieś techniczne rozwiązania proponować. Bardzo słabym punktem całych przepisów ustawy o finansach publicznych i sposobu liczenia wskaźnika zadłużenia jest rok 2026-2027. Tam zmienia się sposób liczenia i jak do tej pory sprzedaż mienia nam poprawia ten wskaźnik, to 2026 tego wskaźnika nie do wskaźnika nie będzie brany ten element. W związku z tym, jeżeli nam obcinają dochody bieżące, a mamy wydatki bieżące, to ten wskaźnik gdzieś nam się wyłoży pewnie w 2026-2027, a nie możemy uchwalić budżetu bądź jego zmiany, ani wieloletniej prognozy finansowej, ani jej zmiany, jeżeli w każdym następnym roku nie będzie spełniony wskaźnik, albo jednym nawet w 2033 czy którymś, nie możemy go uchwalić, trzeba go tak dostosować. Więc pewnie takie propozycje będziemy proponować wstępnie, że może będziemy przesuwać jakieś wykupy obligacji na inne lata, na kolejne lata. Ustawodawca pozwolił nam nie spełniać wskaźnika z artykułu 242, czyli zachowania bieżącej równowagi budżetowej, czyli że dochody bieżące plus wolne środki będą mogły przekraczać w jednym z czterech lat wydatki bieżące, odwrotnie, wydatki bieżące będą mogły przekraczać dochody bieżące i wolne środki pod warunkiem, że między 2022 a 2025 ogólnie będzie zachowana ta proporcja. No i od 2023 do 2025 wyłączono stosowanie w ogóle wskaźnika zadłużenia. Znaczy mówię w ogóle, bo jest warunek, że ogólne zadłużenie gminy nie może przekroczyć jakiegoś tam pułapu, ale raczej żadna gmina w tego pułapu na dzień dzisiejszy nie przekroczy i Czelać też. Więc pewnie jakieś rozwiązania być może niestety będzie trzeba na przykład wyemitować roczne czy dwuletnie obligacje, żeby zapłacić wynagrodzenia i wykupić je gdzieś tam. Także nie kraczemy, natomiast niebezpieczeństwo jest i bardzo byśmy prosili o współpracę, jeżeli będziemy takie propozycje, żeby ten 23 jakoś spróbować przetrwać.
A ten jeden rok to jest obojętnie który, tak?
Powiedzmy, ja powiedziałam, że jeden, natomiast jakby liczy się 4 lata, czyli 22 już będziemy mieć zakończony, to tutaj już nic nie wymyślimy. 23 będziemy planować, 4-5 planować, ale jak wyjdzie nam zły 23, ale w tych 4 latach ciągle będzie proporcja zachowana, będzie ok. Może być nawet, że w 2 latach będzie nie zachowana, ale w tym 4-letnim okresie musi być zachowana. Dziękuję bardzo.
Jeszcze może Pan powiedzieć, jeżeli pozwolisz, odnośnie inwestycji, więc te dochody majątkowe, które przeznaczone są na inwestycje, to de facto są w większości na pokrycie tych inwestycji, które się toczą i dlatego tak ważne są te pieniądze, żeby pokryć to, co już zaczęliśmy, bo inwestycje trzeba pokryć stadionu, ulicy Kilińskiego, ulicy Niwy, Boguckiego. No i jedyna w zasadzie taka inwestycja, którą nową zaplanowaliśmy, to ulica Staropogońska, na którą mamy promesę już na 5 milionów złotych i tą ulicę mamy wpisaną. Natomiast wiem, że z Państwem wielokrotnie rozmawiałem o wielu różnych innych inwestycjach, nawet takich drobniejszych. Mam tą listę rezerwową, jeżeli tak się złoży, że rzeczywiście pieniądze jakieś pojawią się zewnętrzne, to ta lista oczywiście zostanie zaraz uruchomiona. Dodam jeszcze, że od pierwszego kwartału przyszłego roku mają też być uruchamiane już pierwsze środki unijne i będziemy składać wnioski i powiem szczerze, mam taki poważny dylemat. No bo tu już się spotkałem z takim zarzutem pana Deleski na jednej z komisji. Panie burmistrzu, a czy czasami nie za bardzo przeinwestowaliście, bo teraz miasto musi wydać pieniądze na utrzymanie tego, co zbudowaliśmy. No więc pytanie jest, czy w nowej kadencji brać te pieniądze unijne, bo jak je weźmiemy, to znowu zwiększymy, tak powiem, koszty utrzymania miasta. A jeden z projektów taki to jest basen na ten kryty, na ten projekt gotowy, pozwolenie na budowę jest, wniosek możemy natychmiast zgłaszać, pewno ze 2 lata byśmy to budowali, no ale wiadomo, że to od razu spowoduje, że co najmniej 1 albo 2 trzeba do tego basenu dokładać. No. I musimy sobie wspólnie odpowiedzieć, czy składamy wnioski na te unijne środki, czy nie, bo to samo można było powiedzieć w tamtej kadencji, że sytuacja była podobna, ale zawsze mamy nadzieję, że będzie tylko lepiej, a nie gorzej. Nikt się dalej spodziewał, że będą takie sytuacje, że ktoś nam będzie zabierał pieniądze, już nie mówią o tej sytuacji.
Tym bardziej, że to nie było nigdzie zaplanowane wcześniej, no, tylko z zaskoczenia, tak? Przecież my planując inwestycje, to nie są to działania takie, że z dnia na dzień ktoś sobie wymyślił inwestycję i ją robi, tylko to jest planowane. Została zaplanowana, zostały wszczęte procedury, trudno nagle po prostu pozamykać albo rozpoczętą inwestycję przetrzymać do czasu, aż będzie lepiej. Więc...
Ja to zresztą zawsze będę powtarzał, bo co innego, jeżeli ktoś by tylko powiększał koszty, a nie myślał o dochodach, ale my myśleliśmy cały czas o dochodach. Prawie cała strefa ekonomiczna jest wykorzystana. Dodatkowe dochody są z podatku nieruchomości. Wszystkie te osiedla, które powstały, spowodowały, że podatki nam rosły. No ale cóż, jak ktoś nagle w pewnym momencie powie, zabieramy wam tyle i tyle, no i nagle się okazuje rzeczywiście, że mamy problem, żeby utrzymać to, co zbudowaliśmy. Bo teraz oświetlenie na Jordanie zbudowaliśmy i trzeba zacząć od zgaszenia tego oświetlenia, bo nie ma pieniędzy na to oświetlenie. No taka się sytuacja zrobiła, no ale bądźmy dobrej myśli, że to jest taki przejściowy kryzys, bo takie kryzysy w historii samorządu bywały różne i że znowu gdzieś pójdzie to wszystko do góry, a największa nadzieja to wybora przyszłego roku. No, miejmy nadzieję, że bo wszystkie partie deklarują poza jedną, że wrócą do wysokości tych dochodów, jakie gminy miały wcześniej, więc bądźmy dobrej myśli, że to się jednak tak potoczy i myślę, że Państwo będą podzielać moją opinię, że musimy składać te wnioski i wyciągnąć z tego tortu unijnych pieniędzy, ile się tylko da. Nie? Bo być może to jest ostatnia perspektywa, gdzie tych pieniędzy jest tak dużo, a potem może się okazać, że już ich nie będzie. O tyle chciałem powiedzieć.
Pan Radny Marsiowski chciał.
Ja chciałem zapytać, bo pani skarbnik powiedziała, że ustawodawca wymyślił, że dochody ze sprzedaży majątku gminy nie będą brane pod uwagę, jaka tutaj jest wizja ministerstwa. O cóż to miałoby chodzić, bo dla mnie to jest nielogiczne. Jest to bez wątpienia dochód nie jakoś sztucznie generowany, tylko prawdziwy. To jest jedna rzecz, jeśli ma pani skarbnik taką wiedzę. Nie bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić, o co tutaj mogło w ministerstwie chodzić.
Pomysł tego powstał jeszcze przed 2015 rokiem, czyli za czasów poprzednich rządów i chodziło o ograniczenie zadłużenia samorządów, ale zapewnienia takiego przejściowego okresu na to zadłużenie. I o ile w tym wskaźniku w tej chwili są dochody bieżące, sprzedaż mienia, wydatki bieżące i przez dochody, już teraz tylko przez dochody bieżące dzielone, to zniknie po prostu ten element. I to miało, przynajmniej tak ustawodawca miał na celu, żeby samorządy nie zadłużały się nadmiernie, że od 26 jakby wyłączą to, więc
ale ja mam na myśli sprzedaż mienia, tak, bo no, gdzie tu zadłużenie do sprzedaży mienia?
Znaczy, ale ten wskaźnik jest oparty o dochody bieżące, dochody wydatki, sprzedaż zmienia. I jeżeli mamy większy licznik...
Czyli założone było, że samorządy będą nadmiernie zakładać sprzedaż mienia i tego nie realizować,
na
tak?
Na przykład, bo takie przypadki są.
Tak, RIO na bieżąco jakoś to kontroluje, czy on jest spełniany, czy nie.
Ale jak jeszcze tak, kiedyś były te zadłużenia były, bo były gminy, które przekraczały te współczynniki, tak? To teraz nawet po tym, co pani skarbnik powiedziała, że raczej te gminy nie zadłużają się już teraz tak jak kiedyś, więc jakby tutaj tego niebezpieczeństwa, nawet jak, bo wtedy może to było takie działanie, które miało zapobiec temu, bo takie sytuacje były, a z tego, co obserwujemy teraz, to są tak, przynajmniej się nie słyszy, tak?
No my, pani skarbnik, my uzyskaliśmy taką wiarygodność dużą w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, bo przez pierwsze lata, w tych 8 latach, jak robiliśmy, zakładaliśmy sprzedaż mienia na pewno 10 milionów, pani nam składała zastrzeżenie, że za dużo, a teraz zakładamy 2 razy tyle, a mamy budżet bez zastrzeżeń. I tu też tak się pochwalę, że ta nasza wiarygodność w Regionalnej Izbie Obrachunkowej jest wysoka, bo wiele gmin w ogóle dostało negatywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, bardzo wiele z zastrzeżeniami, a my nie mamy żadnych, więc tutaj akurat to nas cieszy. Chociaż my wiemy, jaka jest słabość tego budżetu.
Dobra, druga rzecz, bo ja jeszcze nie skończyłem. Chciałem zapytać o tą wyrwę z subwencji. Ona się coraz więc bardziej powiększa, bo rozmawialiśmy na ten temat ostatnio oświatowej. Rozmawialiśmy na ten temat przy okazji sesji związanej z oświatą. I powiem, że ona dalej narasta, to rozjazd między...
Powiem tak. Jaka jest wyrwa, to będziemy wiedzieć po 2021 roku, bo dane tam na sesji były do końca 2020 i 2021 rok, jak się zakończy, to będzie faktycznie wiadomo, jaka ta wyrwa była. Natomiast w 2022 i 2023 jest mi ciężko powiedzieć, jaka jest ta wyrwa. Chyba, żeby porównać do złożonych budżetów przez placówki oświatowe, bo tak jak mówimy, bardzo jest przycięty ten budżet. On nie jest realny i on dla szkół pewnie starczy do miesiąca sierpnia, września, tak? Będziemy znowu dodawać, więc na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie określić tej wyrwy. Jakby przyjąć, że księgowe zrobiły rzetelne wyliczenia, ale tam, że wiadomo, przy składaniu wniosku do projektu budżetu jest koncert życzeń, czy remonty, czy różne inne chciejstwa w cudzysłowie.
Ale nie zapominajmy też o wynagrodzeniu, które tak zna.
I do projektu te pierwotne wnioski szkół i przedszkoli opiewały na około 60 milionów złotych, a subwencji mamy 20. Natomiast mówię, to ani te propozycje szkół nie są na tyle realne, żebym je brała pod uwagę, ani to, co mamy w budżecie, bo na tyle nam starczyło, nie jest na tyle realne, żebyśmy mogli ustosunkować się na jak bardzo się rozjeżdżają te nożyce.
No ale subwencja w tym roku jeszcze powiedziała 2 miliony większe, tak?
Tak,
2 miliony więcej niż w ubiegłym roku.
Nie? Tak, ale będzie podwyżka dla nauczycieli.
Ta
subwencja zostanie skonsumowana.
I to
wystarczy.
Przewidane są podwyżki płac, to zawsze to się rozje, bo te 2 miliony na pewno nie pokryje tych wszystkich podwyżek płac i znowu się gdzieś tam lekko rozjedziemy. No, ale te 2 miliony, cieszymy się, że 2 miliony więcej jednak jest tej subwencji.
Weźcie też Państwo pod uwagę, że właśnie subwencja jest na szkoły podstawowe, tak, a przedszkola i dotacja na przedszkolaka to jest naprawdę symboliczna kwota, bo 1 000 000 złotych na kilka czy około 10, na którym wydajemy, to jest śmieszne, tak? I ta akurat dotacja na przedszkolaka, ona nie wzrasta w ogóle. To też jest tematem gdzieś tam rozmów samorządowców, żeby nie tylko myśleć o subwencji, ale także dotacji na tego przedszkolaczka.
O ile proszę powiedzieć, bo od razu ta 13 transza już subwencji wpłynęła za 2021 rok i jaka to jest kwota?
Pierwszy
i 22 teraz.
Mówicie wszystko pierwszym, więc ja tak odsłuchuję.
Pierwotnie to było około 18 milionów, nie jestem w tej chwili dokładnie powiedzieć w stanie, ale na pewno dostaliśmy w trakcie roku 500 tysięcy około na podwyżki dla nauczycieli, około 300 tysięcy na psychologu, na te zajęcia dla psycho, coś tam, tak? Na stażystów bodajże około
80 tysięcy.
I około 19 milionów będzie 19 z jakimś niewielkim hakiem, 19 400, 500, gdzie ale co do na ten rok mamy.
Tylko że te dodatkowe pieniądze właśnie na psychologów to nie są dodatkowymi pieniędzmi, tylko mamy dodatkowe zadanie, które musieliśmy uruchomić i zaangażować, bo dodatkowe pieniądze to jest tak i jeśli byśmy te kilkaset tysięcy mogli w system czy w działu po prostu oświaty wstawić, a tu zwiększyły się zadania.
Ale troszeczkę nas też pomogły, nie wspomniała Pani te pieniądze na Ukraińców, bo tak się narzeka, że oni nam coś zabierają, ale w tym przypadku można powiedzieć, że dostaliśmy więcej niż
wydaliśmy.
To ja mogę jeszcze ostatnie, że może nie będę zabierał głosu, bo Pan Burmistrz powiedział, że czy się zastanowić nad cięciem inwestycji. Moim zdaniem nie, bo raz, że ta perspektywa unijna prawdopodobnie taka bardziej bogata dobiega końca, a dwa, jeśli miasto ma funkcjonować tak jak w latach 2010-2014, to jest bez sensu, bo ono jakby silnik chodzi, a nic nie produkuje. Więc moim zdaniem, jeśli jeszcze są te możliwości, no to jednak miasto powinno się rozwijać przez właśnie inwestycje, które będą podnosić standard życia mieszkańców. Jeśli by tego już zabrakło, no to zaczynamy po prostu się kręcić, ale bez żadnego pozytywnego efektu.
Ja to zdecydowanie głos, to samo powiedział jako przewodniczący pan Marcin Gadecki na swojej komisji, właśnie w kontekście tego zarzutu pana Deleski, że może niepotrzebnie żeśmy tyle wydawali pieniędzy, no ale to jest właśnie pytanie, czy stać w miejscu, a to znaczy się cofać, czy się rozwijać. I ja też stoję na stanowisku, że absolutnie trzeba iść do przodu, bo dzięki temu, że się inwestujemy, coraz więcej mieszkańców jest tu, będziemy budować mieszkania i tak dalej, ludzie będą chcieli mieszkać tutaj, a bez tego to w ogóle stracimy jakąś szansę na rozwój. Także ja absolutnie podzielam tę opinię, ale dlatego chcę od Państwa to usłyszeć, bo mieć takie wsparcie, że tak powiem, moralne w tym, że nie, że te wnioski składać i wyrywać ile się da z tej unii pieniędzy. No.
Pan radny Menda.
Ja jak pan burmistrz zaczął, że brakuje nam radnych spisu, to tak szczerze powiem, że bardzo żałuję, dlatego że przysłuchując się pani skarbnik, ja uważam, że nie wszystkie podmioty w kraju są traktowane identycznie. Nie wiem, czy państwo to w ogóle dostrzegacie, pewnie tak. Jak pani skarbnik powiedziała, jakie mamy ograniczenia, jeżeli chodzi o samorząd, z punktu widzenia wskaźników, jak my o te wskaźniki walczymy, przesuwając pieniądze. I my dbamy o to, żeby gmina się rozwijała. Natomiast popatrzcie państwo, co robi rząd. On zadłuża, nie wiedząc, bo odbywa się to poza Sejmem, przez różne fundusze. I nikt się kompletnie tym nie przejmuje. A my mamy takie obostrzenia. Teraz to, co pan burmistrz powiedział, pytając nas, czy inwestować, czy nie inwestować, jakie mamy problemy. Proszę państwa, z czego się robią problemy? Ja jestem ze sportu, kolega przewodniczący ze sportu, kolega ze sportu, pan burmistrz ze sportu, kolega Patryk tak samo ze sportu. Jeżeli się zmienia zasady gry, w trakcie meczu, to wiadomo, że ci, którzy mają te zasady niekorzystne, oni przegrywają. Czyli my przegrywamy jako samorządy, bo te zasady zostały nam zmienione. Myśmy się kapitalnie rozwijali. Nie mieliśmy problemu z tym, że inwestycje nie utrzymamy, bo tak żeśmy się rozwijali. I teraz, no, ja żałuję, że nie ma pana Panka, pana Deleski na naszych komisjach, bo może by usłyszeli, skąd się biorą nasze problemy. My o nich dyskutujemy i tak naprawdę bijemy głową w mur, bo możemy, tak jak pan burmistrz powiedział, liczymy, może nam coś skapnie. No ale tak nie powinno być. Powinniśmy mieć jasne zasady, tak jak do tej pory. A jak zasady się zmienia, a nasza część inwestycyjna ma się rozwijać z punktu widzenia gminy, a tam nie mamy środków na utrzymanie bieżące, to my mamy problemy. I te problemy toczą się w różnych sferach. Szukamy pieniędzy tu, w oświacie nam coraz mniej dają pieniędzy, bo to mówiliśmy na komisji październikowej, kiedy widzieliśmy, jak się zmienia ten stosunek subwencji do wydatków. I liczyliśmy tylko wydatki, jeżeli chodzi o wydatki płacowe. Bo ja już nie mówię o inwestycyjnych, one mogą być lepsze czy gorsze. Przez dwa lata wydaliśmy na oświatę po 1,5 miliona, jeżeli chodzi o inwestycje. W przyszłym roku nie planujemy, bo nie mamy tych środków, ale liczyliśmy tylko do płacy. I no, to trzeba uświadomić też mieszkańcom, że nasze problemy nie biorą się ze złego zarządzania. Bo to trzeba powiedzieć, panie burmistrzu, nie złe zarządzanie, tylko zmianę zasady, która nastąpiła, jeżeli chodzi o środki bieżące, które mamy z podatku, chociażby PIT. Bo CIT nam się specjalnie nie zmienia, a dochody majątkowe mamy coraz większe, bo miasto nakręcamy, rozwijamy, sprzedajemy majątek i powstają kolejne firmy. To taka krótka.
Proszę bardzo.
Ja myślę, że to, na co szczególnie powinniśmy też zwrócić uwagę, to przygotowanie fajnego planu, jeżeli chodzi o fundusze miękkie. Dlatego, że to jest też ten okres, kiedy musimy bardzo mocno wesprzeć jednostki, szczególnie mówię tutaj między innymi o szkołach, które przez cały czas tą bulgę mają bardzo, bardzo krótko, ale również jeżeli chodzi o instytucje, które już w tej chwili skończyły się inwestycje, a trzeba zaplanować te działania. Sam KPO, już o tym wspomniał pan przewodniczący Menter, no, próba rezygnacji z KPO na rzecz jakichś funduszy zewnętrznych chińskich, gdzie oprocentowanie wynosi 6-8% w porównaniu do KPO, gdzie ten procent to jest 1 maksymalnie procent, to jest jakieś kuriozum, które się, miejmy nadzieję, nie wydarzy nigdy i skorzystamy z tych środków. Natomiast zwracam uwagę na to, że faktycznie te środki pośrednie, które możemy wykorzystać nawet przy pokryciu kosztów pracowniczych, tak, mogą wpłynąć pozytywnie na budżet. Więc myślenie o zarówno infrastrukturalnych projektach, składem własnym, ale przede wszystkim tych miękkich projektach, to jest nieodzowny element tego, żeby miasto się powiodło nadal.
Wobec tych pieniędzy to też te jednostki będą pracowały na zasadzie takiej, że będą pracować, tak naprawdę funkcjonować po to, żeby płacić wynagrodzenia.
I w oparciu tylko i wyłącznie o środki stricte budżetowe z dochodów własnych. Natomiast no, tutaj możemy zupełnie inaczej to rozliczyć, czyli po prostu fizycznie pokryć koszty na przykład wynagrodzeń pracowników ze środków pośrednich pozyskiwanych z dotacji unijnej.
No to, ja tu,
a to jest proszę, odpowiedź też Panie Burmistrzu, na to, czy inwestować.
Bardzo słusznie, bo my mówimy o tych wielkich inwestycjach, ale rzeczywiście niektóre nasze instytucje, ponieważ mają tylko na płace i na koszty mediów, no to żeby działać, no to jedyna jakaś szansa, furtka, żeby pozyskać środki miękkie, pisać programy i wydaje mi się, tu Pan nakład się z tym przykładem, że to da się zrobić i te pieniądze pozyskać można, więc to rzeczywiście jest to jakaś furtka, żeby ten rok przeżyć i żeby nasze instytucje działały mimo wszystko.
Pan Przewodniczący Garecki.
A podobnie jak Pan Radny Maćkowski, uważam, że ten kierunek, który został obrany kilka lat temu, należy go kontynuować i miasto rozwija się w dobrym kierunku. Mieliśmy na tej sali tu wypowiedzi, na sali sesyjnej jednego z kolegów radnych, że po co zaciągać kredyty, lepiej środki nazbierać, będzie nas stać. Dopiero remontujemy ulicę, czy budujemy dom kultury. Myślę, że jeśli przyjęlibyśmy tą taktykę zarządzania, no to do tej pory byśmy na te zadania nie nazbierali, bo ta sytuacja, która została obecnie nasz kraj i Europę, gdzie wszystko po prostu skoczyło do góry, to cały czas byśmy jak nie cofali się, to przynajmniej stali w miejscu i dalej bylibyśmy w tym momencie zbierania. Owszem, każda inwestycja powoduje też wzrost kosztów bieżących, ale tego oczekują właśnie od nas mieszkańcy. Cały czas borykamy się i nie tylko my, ze zmniejszającą się liczbą osób chcemy ten proces zatrzymać. My musimy coś tym mieszkańcom zaoferować. Wiadomo, że te decyzje, które zostały podjęte o inwestycjach, one będą przemyślane, będą po analizie i oczekiwaniach, które mamy spełnić naszym mieszkańcom i uważam, że jak najbardziej te projekty należy składać i podejmować działania. Rok, dwa, trzy to jest w skali miasta, to jest olbrzymi czas. Kadencja czteroletnia 2010-2014 najlepiej pokazała, ile zostaliśmy z tyłu w stosunku do gmin sąsiednich, a ile udało nam się zrobić, bo mi to w tej chwili okrągłą rocznicę 8 lat mamy za sobą, ile udało się zrobić, jak udało się zmienić miasto, także moim zdaniem absolutnie nie możemy wycofywać się, nie możemy czekać i właśnie dalej planować, składać projekty i rozwijać się miasto. Dziękuję bardzo.
I walczyć o to, żebyśmy mieli na wkład własny.
Właśnie.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa?
Proszę Pani Radna. Jedno zdanie odpowiem Panu Andrzejowi. Dlaczego nie ma tutaj takich kolegów?
Dlatego, że oni udają głuchych. Ja już od 2 lat więcej piszę, nawet wiele pism dopisałam do pana premiera i wszystko jest głuche. Udają, że nic nie słyszą. W różnych sprawach. Także koledzy też nie przychodzą, bo po prostu nie mają co tego. Mają jakieś słuchawki tu na uszach.
Znaczy merytorycznie też nie potrafią się powiedzieć, bo sama wiem na naszej komisji, tutaj też pan skarbnik jest i pan burmistrz. I też jak zadajemy pytanie, a proszę uzasadnić dlaczego, no to generalnie też nie ma konkretnej merytorycznej odpowiedzi. Nie, bo nie i tyle. No, także.
No dziękuję za informację.
Od samej góry do samego dołu wszyscy udają głuchych.
No bo to też jest tak, że przecież to słychać nasze problemy samorządowe. No i wielokrotnie żeśmy powtarzali, że może wystąpiliby, nie wiem, mają spotkanie, widziałem pana Deleskę na wielu spotkaniach z posłami, się okazuje, że być może nie ma przełożenia na to, żeby miał jakikolwiek wpływ na to, żeby te samorządy mogły funkcjonować tak, jak funkcjonowały do tej pory.
Wszystko mamy wyjaśnione. I to nie jest tylko moje zdanie, bo wiele osób jest takie samo.
Dziękuję bardzo.
Także musimy sami o tym wszystkim myśleć po prostu jakoś.
To może przejdziemy do głosowania projektu 206 z autopoprawką w sprawie uchwalenia budżetu miasta Przelać na rok 2023. Kto jest za? Wszyscy są za. Nikt się nie wstrzymał. Nikt nie był przeciw. Drugi projekt o numerze 207 z autopoprawką w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Przelać na lata 2023-2035. Kto jest za? Dziękuję. Wszyscy głosowali za, opinia pozytywna. I przejdziemy może do uchwały, projektu uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej. Tak, ja dziękuję bardzo. W sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Przeladzi. Wszyscy państwo dostaliście ramowy program. Kto jest za uchwaleniem projektu? Wszyscy. Dziękuję bardzo. Wszyscy. Opinia pozytywna. Cały kol Komisji Statutowo-Regulaminowej.
Zwrócił uwagę,